Zapraszamy do wysłuchania książki Matthew Walkera zatytułowanej Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych. Przełożył Jacek Konieczny. Czyta Andrzej Ferenc. Dakerowi Kletnerowi, który inspiruje mnie do pisania. Część pierwsza. Sen. Co to takiego? Rozdział pierwszy. Do spania. Czy wysypialiście się regularnie w minionym tygodniu? Czy potraficie sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz obudziliście się samodzielnie, prawdziwie wypoczęci i nie musieliście stawiać się na nogi kawą? Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi nie, jesteście w dobrym towarzystwie. 2/3 dorosłych osób żyjących w krajach rozwiniętych nie przesypia zalecanych 8 godzin dziennie. Wątpię, żeby zaskoczyły was konsekwencje. Regularny sen trwający krócej niż 6 lub 7 godzin na dobę niszczy układ immunologiczny i ponad 2-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór. Niewystarczająca ilość snu jest najpoważniejszym czynnikiem z obszaru stylu życia wpływającym na rozwój choroby Alzheimera. Niewystarczająca ilość snu, nawet umiarkowane skracanie jego długości przez zaledwie tydzień, tak mocno zaburza poziom cukru, że u człowieka może zostać zdiagnozowane wstępne stadium cukrzycy. Krótki sen zwiększa ryzyko przytykania się i nadwątlania tętnic wieńcowych, co po jakimś czasie prowadzi do choroby wieńcowej, udaru i zastoinowej niewydolności serca. Zgodnie z profetycznym stwierdzeniem Charlotte Bronte, że wzburzony umysł czyni poduszkę niespokojną, zaburzanie snu przyczynia się również do powstawania wszystkich najważniejszych zaburzeń psychicznych, w tym depresji, lęków i skłonności samobójczych. Czy zwróciliście uwagę, że zmęczenie wzmaga głód? To nieprzypadkowa zależność. Niedobór snu zwiększa poziom hormonu odpowiedzialnego za łaknienie, a zarazem zmniejsza poziom towarzyszącego mu hormonu, który w normalnych okolicznościach sygnalizuje, że się najedliśmy. Mimo pełnego żołądka, niewyspanemu człowiekowi nadal chce się jeść. To niezawodny sposób na zwiększenie wagi u dorosłych i dzieci. Co gorsza, gdybyście próbowali przestrzegać diety, a jednocześnie nie spali odpowiednio długo, wasze wysiłki pójdą na marne, ponieważ większa część ubytku masy będzie pochodziła z beztłuszczowej masy ciała, a nie z tkanki tłuszczowej. Wystarczy zsumować wymienione konsekwencje, a łatwiej przyjdzie nam uwierzyć w potwierdzoną badaniami zależność: im krótszy sen, tym krótsze życie. Stare powiedzenie „wyśpię się po śmierci” okazuje się niezbyt szczęśliwe. Takie podejście skutkuje życiem nie tylko krótszym, ale również gorszej jakości. Niedobór snu przypomina gumkę recepturkę. Do pewnego momentu daje się rozciągać, a potem pęka. Niestety, istoty ludzkie jako jedyny gatunek celowo pozbawiają się snu, nie czerpiąc z tego prawdziwych zysków. Wszystkie elementy naszego zdrowia, fizycznego i finansowego, nie wspominając o niezliczonych więziach składających się na tkankę społeczną, ulegają erozji pod wpływem zaniedbywania odpowiednich dawek snu. Problem ten przybrał tak poważne rozmiary, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła epidemię niedoboru snu w krajach uprzemysłowionych. Tam, gdzie przez ostatnie stulecie średni czas snu uległ najbardziej drastycznemu obniżeniu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej i szeregu państw Europy Zachodniej, nieprzypadkowo obserwuje się też największy wzrost wspomnianych chorób i zaburzeń psychicznych. Naukowcy, w tym ja sam, zaczęli nawet namawiać lekarzy do przepisywania snu jako lekarstwa. Ze wszystkich zaleceń, jakie można usłyszeć od lekarza, to byłoby zapewne najprzyjemniejsze w realizacji. Tylko nie pomyślcie sobie, że namawialiśmy lekarzy, aby przepisywali więcej środków nasennych. Przeciwnie. Do tego akurat ich zniechęcaliśmy w związku z niepokojącymi doniesieniami na temat szkodliwych dla zdrowia skutków stosowania tych leków. Czy można posunąć się do stwierdzenia, że brak snu może człowieka tak po prostu zabić? Owszem, w dwóch przypadkach. Po pierwsze, istnieje bardzo rzadka choroba genetyczna, która ujawnia się w wieku średnim, a jej pierwszym objawem jest postępująca bezsenność. Po kilku miesiącach pacjent przestaje w ogóle spać. Na tym etapie zaczynają u niego szybko zamierać podstawowe funkcje mózgu i organizmu. Po 12-18 miesiącach braku snu pacjent umiera. Choroba ta jest niezwykle rzadka, ale pokazuje, że brak snu może człowieka zabić. Po drugie, musimy wspomnieć o śmiertelnych skutkach siadania za kierownicą przez niewyspanych ludzi. Prowadzenie samochodu w stanie niewyspania prowadzi do setek tysięcy wypadków i ofiar śmiertelnych rocznie. W takich sytuacjach zagrożone jest nie tylko życie osób niewyspanych, ale również pozostałych. W Stanach Zjednoczonych średnio jedna osoba ginie co godzinę w wypadku samochodowym spowodowanym przez błąd wynikający ze zmęczenia. Powinno budzić nasz ogromny niepokój, że liczba wypadków samochodowych spowodowanych przez jazdę w stanie niewyspania przekracza liczbę tych spowodowanych przez jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków razem wziętych. Społeczna obojętność na kwestie niewyspania bierze się po części stąd, że nauka nie potrafiła nigdy wyjaśnić, do czego tak naprawdę potrzebujemy snu. Pozostawał on jedną z ostatnich, największych tajemnic biologii. Żadna ze sprawdzonych metod rozwiązywania problemów w nauce, genetyka, biologia molekularna, zaawansowana technologia cyfrowa, nie zdołała włamać się do skarbca z sekretami snu. Największe umysły, w tym laureat Nagrody Nobla Francis Crick, który odkrył strukturę DNA, słynny rzymski pedagog i retor Quintilian, a nawet Sigmund Freud, próbowały rozszyfrować zagadkowy kod snu. Na próżno. Aby lepiej zrozumieć poziom dawnej ignorancji naukowej w tej dziedzinie, wyobraźmy sobie, że zostaliśmy właśnie rodzicami naszego pierwszego dziecka. Do szpitalnego pokoju wchodzi lekarka i mówi: gratuluję, urodził się Państwu zdrowy chłopiec. Przeprowadziliśmy wstępne badania i wszystko wygląda dobrze. Uśmiecha się uspokajająco i rusza w stronę drzwi. Tuż przed wyjściem na korytarz odwraca się i mówi: i jeszcze jedno, przez resztę życia wasz synek będzie regularnie zapadał w stan przypominający śpiączkę. Czasami może nawet wyglądać na nieżywego. Jego ciało znieruchomieje, za to umysł wypełni się zdumiewającymi, dziwacznymi halucynacjami. W tym stanie spędzi 1/3 życia. Nie mamy pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ani czemu to służy. Powodzenia. Trudno w to uwierzyć, ale do niedawna lekarze i naukowcy nie potrafili udzielić spójnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpimy. Dla porównania funkcje trzech pozostałych podstawowych potrzeb – jedzenia, picia i reprodukcji – znamy od dziesiątków, a nawet setek lat. Czwarta, podstawowa potrzeba biologiczna, występująca powszechnie w całym królestwie zwierząt, potrzeba snu, przez tysiąclecia wymykała się pojmowaniu naukowemu. Postawienie pytania o przyczyny snu z perspektywy ewolucyjnej tylko zaciemnia sprawę. Sen wydaje się najbardziej bezsensownym fenomenem biologicznym. Kiedy śpimy, nie możemy zdobywać pożywienia. Nie możemy nawiązywać kontaktów z innymi przedstawicielami swojego gatunku, ani szukać partnera czy się rozmnażać. Nie pielęgnujemy, ani nie chronimy potomstwa. A co najgorsze, nie jesteśmy wówczas w stanie bronić się przed atakami drapieżników. Nie ulega wątpliwości, że sen należy do najbardziej zagadkowych zachowań człowieka. Z każdego z wymienionych powodów, a już na pewno ze wszystkich razem wziętych, powinniśmy obserwować silną presję ewolucyjną, która zapobiegałaby pojawieniu się snu czy jakiegokolwiek zbliżonego procesu. Jak powiedział jeden z naukowców zajmujących się tą dziedziną, jeżeli sen nie odgrywa absolutnie kluczowej roli, jest największym błędem, jaki kiedykolwiek popełniła ewolucja. Mimo to sen przetrwał z wielkim uporem. Każdy z przebadanych przez nas gatunków śpi. Ten prosty fakt dowodzi, że sen wyewoluował wraz z najwcześniejszymi formami życia na naszej planecie, albo niedługo potem. Co więcej, to, że sen przetrwał późniejsze etapy ewolucji, wskazuje na istnienie ogromnych korzyści, przeważających nad oczywistymi zagrożeniami i wadami. W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że błędnie definiowaliśmy problem, stawiając pytanie, dlaczego śpimy. Sugerowało ono istnienie jakiejś pojedynczej funkcji, jednego głównego powodu i właśnie za takim świętym gralem się uganialiśmy. Powstały rozmaite teorie. Od praktycznych, oszczędzanie energii, przez osobliwe, możliwość natlenienia gałek ocznych, do psychoanalitycznych, sen jako stan nieświadomości, w czasie którego realizujemy stłumione popędy. W tej książce zaprezentujemy całkowicie odmienną wizję. Sen jest nieskończenie bardziej złożonym, znacznie ciekawszym zjawiskiem, zatrważająco silnie powiązanym ze stanem naszego zdrowia. Śpimy z szeregu powodów. Zapewniamy w ten sposób naszym umysłom i ciałom multum korzyści. Wygląda na to, że nie istnieje w naszym organizmie ani w umyśle proces, którego funkcjonowanie nie byłoby optymalizowane przez sen i drastycznie osłabiane przez niedobór snu. Nie powinno nas zresztą zaskakiwać, że każda noc przynosi nam taką furę korzyści zdrowotnych. 2/3 życia spędzamy w stanie czuwania. A nie przeznaczamy przecież tego czasu na jakiś pojedynczy cel, lecz na niezliczoną ilość działań przyczyniających się do naszego dobrobytu i przetrwania. Dlaczego zatem mielibyśmy spać i poświęcać na to 25-30 lat życia wyłącznie po to, by zrealizować jedną funkcję? Dzięki ogromnej liczbie odkryć dokonanych w ostatnim dwudziestoleciu zaczęliśmy sobie uświadamiać, że ewolucja nie popełniła koszmarnego błędu. Sen przynosi nam mnóstwo korzyści zdrowotnych, których możemy doświadczać, zażywając go raz na dobę, jeżeli tylko się na to zdecydujemy. Wiele osób się nie decyduje. Jeżeli chodzi o mózg, sen wzbogaca szereg funkcji, w tym zdolność uczenia się, zapamiętywania oraz podejmowania racjonalnych decyzji i dokonywania logicznych wyborów. Wpływając dobroczynnie na zdrowie psychiczne, sen kalibruje emocjonalne obwody naszych mózgów, umożliwiając spokojne pokonywanie społecznych i psychologicznych wyzwań kolejnego dnia. Zaczynamy nawet rozumieć najbardziej tajemnicze i kontrowersyjne ze wszystkich zjawisk zachodzących w naszej świadomości – marzenia senne. Wszystkie gatunki, które mają szczęście ich doświadczać, w tym ludzie, mogą liczyć na specjalny pakiet korzyści. Między innymi neurochemiczną kąpiel łagodzącą bolesne wspomnienia oraz wirtualną rzeczywistość, w której dochodzi do splecenia dawnej i nowej wiedzy, co pozwala na rozbudzenie kreatywności. W niższych partiach naszego ciała sen uzupełnia amunicję w układzie immunologicznym, pomagając w walce z komórkami nowotworowymi, zapobiegając infekcjom i rozwojowi szeregu chorób. Reorganizuje też metaboliczny stan organizmu, dostrajając poziom insuliny do ilości cukru krążącego we krwi. Reguluje apetyt, pomagając w kontrolowaniu wagi ciała, dobieraniu zdrowych składników i powstrzymywaniu się przed impulsywnymi wyborami. Długi sen pomaga utrzymać zdrowy mikrobiom jelitowy, bez którego, jak wiemy, nie możemy się prawidłowo odżywiać. Odpowiednio długi sen ściśle wiąże się z wydolnością układu krwionośnego, obniżając ciśnienie i utrzymując serce w dobrym stanie. Owszem, zrównoważona dieta i ćwiczenia fizyczne również mają kluczowe znaczenie dla zdrowia. Niemniej sen uważamy obecnie za istotniejszy od nich. Zaledwie jedna noc złego snu wyrządza zdecydowanie większe szkody fizyczne i psychiczne niż te powodowane przez analogiczny brak jedzenia lub aktywności fizycznej. Trudno sobie wyobrazić inny stan, naturalny lub wywołany medycznie, który równie mocno reorganizowałby zdrowie fizyczne i psychiczne na wszystkich poziomach, które jesteśmy w stanie przebadać. Za sprawą bogatego naukowego rozumienia snu, które wypracowaliśmy w ostatnim czasie, nie musimy się już zastanawiać, czy jest on dla nas korzystny. Jeżeli powinniśmy o coś pytać, to raczej o to, czy istnieją jakiekolwiek funkcje biologiczne, na które porządny sen nie wpływałby korzystnie. Z tysięcy przeprowadzonych badań wynika, jak dotąd, identyczny wniosek. Takich funkcji nie ma. Ten rekonesans badawczy dowodzi, że sen jest najskuteczniejszym sposobem codziennej troski o zdrowie mózgu i organizmu. Najpotężniejszym, jak dotąd, orężem matki natury w walce ze śmiercią. Niestety dowody wskazujące wyraźnie na zagrożenia dla jednostek i społeczeństw, które nie zażywają dostatecznych ilości snu, nie przedostały się jak dotąd w dostatecznym stopniu do świadomości publicznej. Należy to uznać za najbardziej rażące przeoczenie we współczesnej debacie na temat zdrowia. Moja książka ma posłużyć za wiarygodne, naukowe uzupełnienie tej debaty. A także, mam nadzieję, oferować fascynującą podróż, podczas której czytelnik będzie mógł odkryć coś dla siebie. Celem jest zmiana kulturowego podejścia do snu i doprowadzenie do sytuacji, w której przestaniemy go zaniedbywać. Muszę przyznać, że osobiście jestem snem zafascynowany. Nie tylko własnym, choć rzeczywiście co noc zapewniam sobie nienegocjowalną dawkę 8-godzinnego snu. Jestem zafascynowany wszystkim, czym sen jest i co robi, oraz perspektywą odkrywania tego wszystkiego, czego jeszcze o nim nie wiemy. Uwielbiam opowiadać o jego niezwykłościach. Z zapałem poszukuję sposobów ponownego nakłonienia ludzkości do zażywania snów w większych, jakże jej potrzebnych ilościach. Ta fascynacja trwa od ponad 20 lat. Kiedy jako profesor psychiatrii w Harvard Medical School rozpoczynałem karierę badawczą, którą kontynuuję dziś jako profesor neuronauki i psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Nie była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia. Badaniami nad snem zająłem się przez przypadek. Nigdy nie planowałem, że zamieszkam w tym ezoterycznym zaułku świata naukowego. W wieku 18 lat zacząłem studiować w Queen's Medical Center w Anglii, ogromnej uczelni w Nottingham, na której wykładała grupa znakomitych specjalistów od mózgu. Ostatecznie zrezygnowałem z medycyny, ponieważ wydawała się bardziej zainteresowana odpowiedziami, a nie ciekawszymi dla mnie pytaniami. Odpowiedź traktowałem wyłącznie jako sposób przejścia do kolejnego problemu. Zacząłem studiować neuronaukę, a następnie zrobiłem doktorat z neurofizjologii dzięki stypendium Angielskiej Rady Badań Medycznych, Medical Research Council. Właśnie w czasie pracy nad doktoratem zacząłem prowadzić pierwsze badania nad snem. Analizowałem bioelektryczne czynności mózgu u osób w starszym wieku, u których występowały pierwsze objawy demencji. W przeciwieństwie do tego, co się powszechnie sądzi, istnieje wiele odmian tej dolegliwości. Najczęstszą jest choroba Alzheimera, ale poza nią wyodrębniono wiele innych. Ze względu na dobór odpowiedniego leczenia, kluczową sprawą jest możliwie szybkie ustalenie, z jakim rodzajem demencji mamy do czynienia. Zacząłem analizować elektryczną aktywność mózgu u pacjentów w stanie czuwania i w czasie snu. Do badań przystępowałem z następującą hipotezą. Istnieje możliwość wskazania unikalnych, wyraźnie określonych wzorów w zapisie fal mózgowych, pozwalających na stwierdzenie, jaki podtyp demencji rozwija się u danego człowieka. Pomiary wykonane w ciągu dnia były niejednoznaczne. Nie udawało się z nich wyodrębnić odpowiednio charakterystycznych wzorów. Dopiero w oceanie fal mózgowych śpiącego człowieka udało się zarejestrować wyróżniki pozwalające na skategoryzowanie smutnego losu moich pacjentów. Odkrycie dowodziło, że sen może potencjalnie posłużyć za nowy papierek lakmusowy różnych typów demencji na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju. Tak się zaczęła moja obsesja na punkcie snu. Odpowiedź, której mi udzielił w tej konkretnej sprawie, zrodziła, jak wszystkie dobre odpowiedzi, jeszcze więcej fascynujących pytań. Na przykład, czy zaburzenie snu przyczyniało się do rozwoju tych chorób, albo wręcz powodowało niektóre ze straszliwych objawów, jak utrata pamięci, agresja, halucynacje, urojenia. Przeczytałem całą dostępną literaturę. W mojej głowie zaczął się powoli formułować wniosek, w który trudno było uwierzyć. Nikt tak naprawdę nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, do czego sen jest nam potrzebny, ani wyjaśnić, w jaki sposób działa. Bez odpowiedzi na to fundamentalne pytanie dotyczące snu nie byłem w stanie odpowiedzieć na moje własne pytania związane z demencją. Postanowiłem podjąć próbę rozszyfrowania snu. Zawiesiłem badania nad demencją I jako świeżo upieczony doktor, objąwszy stanowisko po drugiej stronie oceanu na Harvardzie, przystąpiłem do badań nad jedną z najbardziej nieuchwytnych zagadek ludzkości, której nie potrafili rozwikłać najwybitniejsi uczeni. Dlaczego śpimy? Uznałem, że zdołam znaleźć odpowiedź w ciągu 2 lat, co należy traktować nie jako przejaw pychy, ale autentycznej naiwności. Od tego czasu upłynęło lat 20. Naprawdę trudne problemy nie robią sobie nic z motywacji ludzi, którzy próbują się z nimi zmierzyć. Skalę trudności ustawiają wszystkim na tym samym poziomie. Dziś, po 2 dekadach moich własnych wysiłków i tysiącach badań przeprowadzonych w innych laboratoriach na całym świecie, dysponujemy wieloma odpowiedziami. Miałem to szczęście, że dzięki tym odkryciom mogłem wziąć udział w cudownej, nieoczekiwanej podróży w głąb świata akademickiego i poza jego granice. Od funkcji konsultanta do spraw snu w NBA, NFL i brytyjskiej Premier League, przez studio Pixar Animation, agencje rządowe, znane firmy technologiczne i finansowe, do współtworzenia wielu mainstreamowych programów i filmów dokumentalnych. Poczynione przeze mnie przy okazji ustalenia, wraz z wieloma podobnymi odkryciami moich kolegów, powinny wystarczyć, aby przekonać Was o kluczowym znaczeniu snu w naszym życiu. Na koniec kilka informacji o układzie książki. Rozdziały zostały napisane w porządku logicznym i tworzą spójną opowieść podzieloną na 4 główne części. Część pierwsza odczarowuje tajemnicze zjawisko, jakim jest sen. Opowiada o tym, czym on jest, czym nie jest, kto zapada w sen i na jak długo, jak ludzie powinni spać, a nie śpią, i jak sen, na dobre i złe, zmienia się w czasie życia od dzieciństwa do starości. Część druga zawiera szczegółowe omówienie tego, co dobre, złe i śmiertelnie niebezpieczne w śnie i niedoborze snu. Zapoznamy się ze wszystkimi zdumiewającymi korzyściami snu dla mózgu i ciała, które zademonstrują jego wszechstronność jako narzędzia służącego poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia. Następnie zajmiemy się tym, jak i dlaczego niewystarczająca ilość snu wpędza nas w gąszcz problemów zdrowotnych, chorób, a ostatecznie śmierci. Ma to być swego rodzaju ostrzeżenie dla tych, którzy śpią za mało. Część trzecia przeprowadzi nas łagodnie od zagadnienia snu do fantazyjnego świata marzeń sennych. Dowiecie się wszystkiego, co istotne. Zajrzymy do mózgów śpiących ludzi. Wyjaśnimy, w jaki sposób sny zainspirowały laureatów Nagrody Nobla i ich pomysły, które zmieniły świat. Sprawdzimy, czy da się kontrolować sny i czy byłoby to w ogóle rozsądne. Część czwarta wyjaśni szereg zaburzeń snu. Między innymi bezsenność. Przedstawi mniej lub bardziej oczywiste powody, dla których wielu z nas ma kłopot, żeby się co noc porządnie wyspać. Następnie porozmawiamy otwarcie o środkach nasennych, opierając się na wynikach badań naukowych i klinicznych, a nie na pogłoskach i komunikatach reklamowych. Zalecimy nowe, bezpieczniejsze i skuteczniejsze terapie niefarmakologiczne. Z poziomu jednostek przejdziemy na poziom snu jako zjawiska społecznego. Poznamy m.in. alarmujące dane na temat wpływu niewystarczającej ilości snu na edukację, medycynę, opiekę zdrowotną i biznes. Dysponujemy dowodami, które całkowicie obalają przekonanie o pożyteczności długiego okresu czuwania i krótkiego snu dla wydajnego, bezpiecznego, użytecznego i etycznego osiągania celów w każdym z wymienionych obszarów. Książkę kończę naprawdę optymistycznym akcentem, przedstawiając szereg pomysłów mogących pomóc ludzkości w ponownym zaprzyjaźnieniu się ze snem, którego wciąż jest w tak dużym stopniu pozbawiona. Nowej wizji snu na XXI wiek. Chciałbym zaznaczyć, że książki nie trzeba czytać w kolejności przewidzianej przez przedstawioną właśnie 4-częściową opowieść. W zasadzie z każdym rozdziałem można zapoznać się osobno, w dowolnej kolejności. Zachęcam zatem do lektury książki w całości lub w kawałkach jako czterodaniowego posiłku albo szwedzkiego bufetu, jak tylko będzie wam smakowało. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Gdybyście w czasie lektury poczuli senność albo wręcz zasnęli, w odróżnieniu od większości autorów nie poczuję się dotknięty. Właściwie ze względu na temat tej książki gorąco bym was do tego zachęcał. Z mojej wiedzy na temat związków między snem a pamięcią wynika, że będzie to dla mnie największy komplement. Jeśli jako czytelnicy nie będziecie potrafili oprzeć się pragnieniu utrwalenia, a przez to zapamiętania przekazywanych przeze mnie informacji dzięki zapadnięciu w sen. Nie krępujcie się zatem, proszę, i spokojnie podrzemujcie podczas lektury. Ogromnie mnie to uraduje. Rozdział drugi. Kofeina, jet lag i melatonina. Utrata i odzyskanie kontroli nad rytmem snu. Skąd nasz organizm wie, kiedy powinien zapaść w sen? Dlaczego cierpicie na jet lag po przybyciu do innej strefy czasowej? Jak możecie sobie z nim poradzić? Dlaczego jeszcze silniejszy jet lag odczuwacie, aklimatyzując się po powrocie do domu? Dlaczego niektórzy ludzie używają melatoniny do radzenia sobie z tymi problemami? Dlaczego i jak kubek kawy zmniejsza senność? I co chyba najważniejsze, w jaki sposób możecie określić, czy się odpowiednio wysypiacie? Dwa podstawowe czynniki wpływają na to, kiedy chce się wam spać, a kiedy nie. Oba silnie oddziałują na wasz umysł i ciało nawet w chwili, kiedy czytacie te słowa. Pierwszym jest sygnał wysyłany z działającego 24 godziny na dobę zegara zlokalizowanego głęboko we wnętrzu mózgu. Zegar ten wytwarza cykliczny rytm dzień-noc, który sprawia, że czujecie zmęczenie albo rozbudzenie w określonych porach, odpowiednio nocy i dnia. Drugim czynnikiem jest substancja chemiczna, która gromadzi się w mózgu i wytwarza presję snu. Im dłużej funkcjonujecie w stanie czuwania, tym bardziej narasta w was ta chemiczna presja, a w rezultacie tym większą senność odczuwacie. Równowaga między oboma wymienionymi czynnikami decyduje, jak pobudzeni i czujni jesteście w ciągu dnia, kiedy poczujecie się zmęczeni i gotowi do snu w nocy, a częściowo również, jak dobrze się wysypiacie. Macie ten rytm? Kluczowy dla odpowiedzi na pytania postawione w pierwszym akapicie rozdziału jest potężny wpływ, jaki na nasz organizm wywiera 24-godzinny rytm, zwany również rytmem dobowym. Każdy z nas wytwarza własny. Tak się składa, że taki naturalny cykl powstaje u każdej istoty żywej na Ziemi o cyklu życiowym dłuższym niż kilkudniowy. Wewnętrzny, 24-godzinny zegar zlokalizowany w ludzkim mózgu przesyła sygnał o rytmie dobowym do pozostałych obszarów mózgu i wszystkich narządów ciała. Dobowy cykl określa, kiedy chcecie przejść w stan czuwania, a kiedy zapaść w sen, ale kontroluje on również inne rytmy występujące w organizmie. Należą do nich ulubione godziny jedzenia i picia, nastroje i emocje, ilość wytwarzanego moczu. Z moich doświadczeń wynika, że właśnie tą informacją warto podzielić się na przyjęciach, spotkaniach rodzinnych i innych podobnych zgromadzeniach. Niemal na pewno do końca wieczoru nikt nie będzie was zmuszał do rozmowy, nie macie też co liczyć na ponowne zaproszenie. Temperatura ciała, tempo metabolizmu i wytwarzania szeregu hormonów. Nieprzypadkowo szanse na pobicie rekordu olimpijskiego są wyraźnie skorelowane z porą dnia i osiągają najwyższą wartość w naturalnym szczytowym punkcie rytmu dobowego, czyli wczesnym popołudniem. Nawet godziny porodów i zgonów są do pewnego stopnia skorelowane z rytmem dobowym w związku z wahnięciami w kluczowych dla życia procesach metabolicznych, krążeniowych, cieplnych i hormonalnych, regulowanych przez nasz wewnętrzny zegar. Na długo przed odkryciem zegara biologicznego przeprowadzono pomysłowy eksperyment, w którym udało się dokonać absolutnie niezwykłej sztuki. Zatrzymano czas, przynajmniej dla rośliny. W 1729 roku francuski geofizyk Jean-Jacques Dortu de Miron znalazł pierwsze dowody na to, że rośliny funkcjonują według własnego wewnętrznego czasu. De Miron badał ruchy liści gatunku przejawiającego heliotropizm, czyli zmieniające w ciągu dnia położenie zgodnie z trajektorią Słońca na niebie. De Mirona zaciekawiła zwłaszcza jedna roślina, zwana Mimosa pudica. Słowo pudica pochodzi z łaciny i znaczy wstydliwy albo nieśmiały, jako że liście tej rośliny opadają, kiedy się ich dotknie albo je pogłaszcze. Jej liście nie tylko obracają się za słońcem, ale też opadają w nocy i wyglądają prawie jak zwiędnięte. O świcie następnego dnia rozwijają się z powrotem jak parasolki. Zachowanie to powtarza się każdego dnia, rano i wieczorem. Słynny ewolucjonista Karol Darwin nazwał je z tego powodu śpiącymi liśćmi. Przed eksperymentem de Mirona wiele osób uważało, że rozwijanie się i zwijanie liści tej rośliny następuje wyłącznie w rytm odpowiadających im wschodów i zachodów słońca. Było to zupełnie logiczne założenie. Światło dzienne, nawet w pochmurny dzień, pobudzało liście do otworzenia podwojów, a zapadająca wieczorem ciemność skłaniała je do zatrzaśnięcia okiennic, zaryglowania drzwi, zamknięcia się. De Miron obalił tę tezę. Najpierw postawił roślinę na zewnątrz, wystawiając ją na światło i ciemność powiązane z dniem i nocą. Zgodnie z przewidywaniami liście rozwijały się w świetle dnia, a chowały w ciemności nocy. Następnie przyszedł czas na genialny drugi etap eksperymentu. Na kolejne 24 godziny de Miron umieścił roślinę w szczelnie zamkniętym pojemniku, pogrążając ją w całkowitych ciemnościach nie tylko w nocy, ale również za dnia. W tym czasie zaglądał do środka w warunkach kontrolowanej ciemności, aby zaobserwować stan liści. Mimo odcięcia od światła, roślina zachowywała się tak, jakby oblało ją światło słoneczne. Rozłożyła dumnie liście. Potem schowała je na noc, jakby na sygnał pod koniec dnia, choć nie miała dostępu do zachodzącego słońca. Było to rewolucyjne odkrycie. De Miron wykazał, że żywy organizm dysponuje własnym zegarem, a nie jest niewolnikiem rozkazów wydawanych rytmicznie przez słońce. Gdzieś we wnętrzu rośliny funkcjonował generator rytmu dobowego, który potrafił odmierzać czas bez żadnych wskazówek ze świata zewnętrznego. Roślina nie tylko dysponowała rytmem dobowym, ale także rytmem endogennym, wytwarzanym przez nią samą. Podobnie zachowuje się serce, które bije w wytwarzanym przez siebie rytmie. Różnica polega tylko na tym, że serce bije szybciej, zwykle co najmniej raz na sekundę, a nie raz na 24 godziny. Co zaskakujące, dopiero 200 lat później dowiedziono, że ludzie dysponują podobnym, generowanym wewnętrznie cyklem dobowym. Tak się złożyło, że eksperyment ten przyniósł dość zaskakujące odkrycie związane z naszym rozumieniem zegara biologicznego. Był rok 1938 i profesor Nathaniel Kleitman z Uniwersytetu Chicagowskiego w towarzystwie asystenta Bruce'a Richardsona postanowił przeprowadzić jeszcze bardziej radykalne badanie naukowe. Wymagało od nich poświęcenia, na które dziś pewnie mało kto by się zdobył. Kleitman i Richardson uczynili królikami doświadczalnymi samych siebie. Obładowani jedzeniem i piciem na 6 tygodni oraz parą wycofanych z użytku szpitalnych łóżek na wysokich nogach, udali się do jaskini Mamuciej w Kentucky, jednej z najgłębszych jaskiń na Ziemi, tak głębokiej, że do jej najdalszych zakamarków nie dociera nawet najmniejsza ilość światła słonecznego. Właśnie z tych ciemności Kleitman i Richardson rzucili światło na niezwykły fakt, że rytm odmierzany przez nasz wewnętrzny zegar wynosi około 1 dnia, a nie dokładnie 1 dzień. Poza jedzeniem i piciem mężczyźni zabrali ze sobą szereg urządzeń, którymi mierzyli temperaturę ciała, a także rytm snu i czuwania. Centrum pomiarowe leżało na środku zamieszkiwanej przez nich przestrzeni, z obu stron otaczały je łóżka. Każda z ich wysokich nóg została zanurzona w wiadrze wody, swoistej fosie, która miała chronić badaczy przed wizytami niezliczonych małych, i wcale nie tak małych, stworzonek żyjących w głębi jaskini. Clydeman i Richardson postawili sobie proste pytanie. Czy po odgrodzeniu się od naturalnego dobowego cyklu światła i ciemności ich biologiczny rytm snu i czuwania wraz z temperaturą ciała zupełnie się rozreguluje, czy też zachowa taką samą postać jak u ludzi przebywających w świecie zewnętrznym, poddanych wpływowi rytmicznej naprzemienności dnia i nocy? W jaskini wytrwali w sumie 32 dni. Przez ten czas nie tylko wyhodowali sobie imponujący zarost, ale dokonali dwóch przełomowych odkryć. Po pierwsze, okazało się, że w sytuacji braku dostępu do światła słonecznego ludzie, podobnie jak heliotropowe rośliny Demirona, wytwarzają własny endogenny rytm dobowy. W praktyce oznaczało to, że ani Clydeman, ani Richardson nie zaczęli funkcjonować w chaotycznych odcinkach snu i jawy, ale pojawił się u nich przewidywalny i powtarzający się cykl wydłużonych okresów czuwania, około 15-godzinnych, przedzielonych okresami nieprzerwanego, około 9-godzinnego snu. Drugie, nieoczekiwane i donioślejsze odkrycie dotyczyło tego, że ich powtarzające się regularnie cykle snu i jawy nie trwały dokładnie 24 godzin, ale regularnie dłużej. U 20-kilkuletniego Richardsona wytworzył się cykl snu i jawy o długości od 26 do 28 godzin. Cykl 40-kilkuletniego Clydemana był nieco bardziej zbliżony do 24 godzin, a jednak od nich dłuższy. Okazało się zatem, że po odcięciu od wpływu światła dziennego wewnętrznie generowana doba wynosiła u każdego z nich nie dokładnie 24 godziny, ale nieco więcej. Niczym zepsute zegarki, które trochę się spóźniają, z każdym upływającym prawdziwym dniem w świecie zewnętrznym, organizmy Clydemana i Richardsona zaczęły opóźniać nadejście kolejnego dnia zgodnie z własnym, powolniejszym, generowanym wewnętrznie zegarem. Ponieważ nasz naturalny rytm biologiczny nie wynosi dokładnie 24 godziny, ale z grubsza tyle, konieczne było stworzenie nowego nazewnictwa. W ten sposób powstał angielski termin circadian rhythm, oznaczający rytm wynoszący około jednego dnia, a nie dokładnie jeden dzień. Zjawisko nieprecyzyjnego zegara biologicznego zostało od tego czasu wielokrotnie zaobserwowane u różnych gatunków, tyle że u niektórych czas ten nie jest dłuższy, tak jak u ludzi. U niektórych gatunków, na przykład chomików czy wiewiórek, taki endogenny rytm dobowy okazuje się krótszy. Kiedy ich przedstawiciele zostaną umieszczeni w całkowitej ciemności, ich doba się skraca. U innych gatunków, podobnie jak u ludzi, wynosi więcej niż 24 godziny. W czasie 70 kilku lat, które upłynęły od przełomowego eksperymentu Clydemana i Richardsona, zdołaliśmy ustalić, że przeciętna długość endogennego rytmu dobowego u ludzi wynosi około 24 godzin i 15 minut. Różnica wynosi zatem niewiele w porównaniu z 24 godzinami, jakie zajmuje Ziemi obrót wokół własnej osi, ale więcej niż byłby gotów zaakceptować jakikolwiek szanujący się szwajcarski wytwórca zegarków. Na szczęście większość z nas nie żyje w jaskini mamuciej ani w nieustannych ciemnościach. Regularnie podlegamy wpływowi światła słonecznego, które koryguje wskazania nieprecyzyjnego, spóźniającego się wewnętrznego zegara biologicznego. Promienie słoneczne pełnią funkcję palca, który dzień w dzień metodycznie reguluje pokrętłem wskazania naszego rozregulowanego wewnętrznego czasomierza, nastawiając nas z powrotem na dobę o długości dokładnie, a nie około 24 godzin. Byśmy mogli dostroić zegar biologiczny, wystarczy nam nawet światło słoneczne przebijające się przez grubą chmurę w deszczowy dzień. Nasz mózg nieprzypadkowo posługuje się światłem słonecznym do regulacji zegara biologicznego. Jest ono najbardziej niezawodnym, powtarzalnym sygnałem występującym w naszym środowisku. Każdego dnia od narodzin naszej planety Słońce niezawodnie wstawało rano i zachodziło wieczorem. Większość istot żywych dostosowała się do rytmu dobowego prawdopodobnie po to, aby zsynchronizować swoje funkcjonowanie i aktywność zarówno wewnętrzną, na przykład temperaturę, jak i zewnętrzną, na przykład odżywianie, z obrotem Ziemi wokół własnej osi, który skutkuje regularnymi okresami jasności, kiedy słońce wschodzi, i ciemności, kiedy słońce chowa się za horyzontem. Ale światło słoneczne nie jest jedynym sygnałem, który nasz mózg może wykorzystać do regulacji zegara biologicznego, mimo że w normalnych warunkach jest sygnałem podstawowym i uprzywilejowanym. Mózg może również czerpać z innych wskazówek, jeśli tylko powtarzają się w stałych odstępach czasu, na przykład pór posiłków, zmian temperatury, a nawet odbywających się o stałej godzinie interakcji społecznych. Wszystkie one mogą przestawiać zegar biologiczny, dostrajając go do precyzyjnego 24-godzinnego rytmu. Właśnie z tego powodu osoby z niektórymi formami ślepoty nie tracą całkowicie rytmu dobowego. W sytuacji braku sygnałów świetlnych funkcje regulatorów rytmu dobowego przejmują inne czynniki. Sygnał wykorzystywany przez mózg w celu dostrajania zegara biologicznego to tzw. Zeitgeber, co po niemiecku znaczy dawca czasu albo synchronizator. Tak więc choć światło dzienne jest najbardziej niezawodnym, a przez to głównym Zeitgeberem, istnieje wiele czynników, które mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie albo pod jego nieobecność. 24-godzinny zegar biologiczny, umiejscowiony w środku naszego mózgu, nosi nazwę jądra nadskrzyżowaniowego. Podobnie jak wiele terminów z obszaru anatomii, nazwa ta, choć dość trudna do wymówienia, zawiera wiele mówiące cząstki nad i skrzyżowanie. Ta druga dotyczy przecięcia się nerwów optycznych wychodzących z gałek ocznych. Nerwy spotykają się po środku mózgu, a potem w praktyce zamieniają się stronami. Jądro nadskrzyżowaniowe nie bez powodu znajduje się tuż nad tym skrzyżowaniem. Próbkuje ono sygnały świetlne przesyłane przez obie gałki oczne do tylnej części mózgu, gdzie są poddawane obróbce wizualnej. Jądro nadskrzyżowaniowe korzysta z tego wiarygodnego źródła informacji do ustalenia wewnętrznego rytmu biologicznego na poziomie równym dokładnie 24 godzinom, zapobiegając jakimkolwiek odstępstwom. Jeśli powiem Wam, że jądro nadskrzyżowaniowe składa się z 20 tysięcy komórek mózgowych, czyli neuronów, być może dojdziecie do wniosku, że jest ogromne i zajmuje sporo miejsca w czaszce. Ale tak naprawdę jest maleńkie. Mózg składa się z około 100 miliardów neuronów, co pod względem skali czyni jądro nadskrzyżowaniowe drobinką. Za to jego wpływ na resztę mózgu i ciała absolutnie drobny nie jest. Ten maleńki zegar jest dyrygentem kierującym rytmiczną symfonią życia biologicznego, naszą i wszystkich innych organizmów żywych. Jądro nadskrzyżowaniowe zawiaduje szeregiem różnych zachowań, w tym waszym skupieniem w czasie lektury tego rozdziału. Tym, kiedy chcecie pozostawać w stanie czuwania, a kiedy pójść spać. U zwierząt prowadzących dzienny tryb życia, na przykład ludzi, za dnia rytm dobowy uruchamia w mózgu i ciele wiele mechanizmów, dzięki którym zwierzęta są obudzone i czujne. W nocy procesy te ulegają spowolnieniu i przestają działać pobudzająco na organizm. Zamieszczony wykres prezentuje jeden z przykładów rytmu dobowego, mianowicie zmiany temperatury ciała. Przedstawia średnią temperaturę ciała, mierzoną per rectum, grupy dorosłych ludzi. Poczynając od godziny 12 w południe, lewa część wykresu, temperatura zaczyna wzrastać i osiąga największą wartość późno po południu. Wtedy trajektoria się zmienia, temperatura się obniża i w końcu opada poniżej wyjściowej wartości, kiedy nadchodzi pora snu. Cykl dobowy odpowiada za spadek temperatury ciała w czasie zbliżania się pory snu. Temperatura osiąga najniższą wartość mniej więcej 2 godziny po zaśnięciu. Tak się jednak składa, że przedstawiony tu rytm zmian temperatury nie zależy od tego, czy rzeczywiście poszliśmy spać. Gdybym nie pozwolił Wam zasnąć przez całą noc, Wasza temperatura ciała nadal zmieniałaby się zgodnie z podanym wzorem. Mimo że proces ten pomaga w zainicjowaniu fazy snu, same wzrosty i spadki temperatury zachodzą w 24-godzinnym cyklu, niezależnie od tego, czy człowiek śpi, czy nie. Mamy tu do czynienia z klasycznym przypadkiem zaprogramowanego z góry rytmu dobowego, który powtarza się niezawodnie raz za razem z regularnością metronomu. Zmiany temperatury są tylko jednym z wielu 24-godzinnych rytmów, którymi zawiaduje jądro nadskrzyżowaniowe. Innym jest stan czuwania i sen. Wynika z tego, że to stan czuwania i sen są kontrolowane przez rytm dobowy, a nie na odwrót. Rytm dobowy toczy się w cyklach 24-godzinnych, niezależnie od tego, czy śpicie, czy nie. W tym sensie jest czymś trwałym. Wystarczy jednak przyjrzeć się konkretnym ludziom, a okazuje się, że ich rytmy dobowe się różnią. Mój rytm nie jest twoim rytmem. Mimo że u każdej istoty ludzkiej występuje identyczny, 24-godzinny wzór rytmu dobowego, jego szczyty i doliny różnią się znacząco. U niektórych szczytowy moment stanu czuwania przypada we wczesnej porze dnia, a przez to senność ogarnia ich już pod wieczór. Tacy ludzie, zwani potocznie skowronkami, stanowią 40% populacji. Wolą budzić się o świcie i najlepiej funkcjonują właśnie o tej porze dnia. Innych nazywamy sowami i stanowią oni około 30% populacji. W naturalny sposób wolą kłaść się do łóżka później i w rezultacie budzić się później następnego dnia rano, a czasami nawet po południu. Pozostałych 30% ludzi mieści się gdzieś między tymi dwoma typami, choć nieco bliżej im do skowronków, jak na przykład mnie. W odróżnieniu od skowronków, sowy mają często problem z zaśnięciem wcześniej wieczorem, niezależnie od tego, jak bardzo się starają. Odpływają dopiero po północy. Dlatego właśnie nie cierpią wstawać wcześnie rano. Nie potrafią dobrze funkcjonować o tej porze dnia, co wynika między innymi z faktu, że choć są obudzeni, ich umysł przez cały poranek znajduje się w stanie przypominającym raczej sen. W szczególności dotyczy to obszaru zwanego korą przedczołową, która znajduje się nad oczami i którą można uznać za centralę mózgu. Kora przedczołowa kontroluje myśli wyższego rzędu i rozumowanie logiczne. Pomaga nam również w panowaniu nad emocjami. Kiedy sowa zostanie zmuszona do obudzenia się o zbyt wczesnej porze, jej kora przedczołowa pozostaje w uśpieniu, w stanie wyłączenia. Podobnie jak w przypadku wychłodzonego silnika, musi minąć sporo czasu, zanim rozgrzeje się do temperatury umożliwiającej normalne funkcjonowanie, a zanim do tego dojdzie, nie będzie poprawnie funkcjonować. Chronotyp dorosłego człowieka, czyli to, czy jest sową, czy skowronkiem, jest w dużej mierze uwarunkowany genetycznie. Jeżeli ktoś jest sową, bardzo prawdopodobne, że jedno z jego rodziców również jest sową, albo są nimi oboje. Społeczeństwo pod dwoma względami traktuje niestety sowy dość niesprawiedliwie. Po pierwsze, przylepia im etykietkę leniuchów, ponieważ śpią do późna, gdyż zasnęły dopiero po północy. Inni, zwykle skowronki, strofują sowy, wychodząc z błędnego założenia, że takie zachowanie jest kwestią wyboru. Że gdyby nie były takie rozmamłane, mogłyby się z łatwością budzić wcześnie rano. Tyle, że sowy nie są sowami z wyboru. Funkcjonują zgodnie z tym przesuniętym rozkładem pod przemożnym wpływem wyposażenia genetycznego. Nie jest to ich zamierzona wina, ale raczej genetyczne przeznaczenie. Po drugie, ludzie ci funkcjonują w utrwalonym, sztywnym harmonogramie pracy, w ramach którego dzień zaczyna się wcześnie, co jest trudne dla sów i korzystne dla skowronków. Mimo że sytuacja w tej dziedzinie się poprawia, standardowy czas pracy zmusza sowy do nienaturalnego rytmu snu i czuwania. W rezultacie w godzinach porannych pracują na poziomie znacznie niższym od optymalnego, z kolei późnym popołudniem i wczesnym wieczorem nie mogą wykorzystać całego swojego potencjału, ponieważ standardowe godziny pracy kończą się wcześniej. W rezultacie sowy często pracują od świtu do nocy, częściej borykając się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi niedoborem snu, m.in. depresją, lękami, cukrzycą, nowotworami, atakami serca i udarami. W tym obszarze powinno dojść do zmian społecznych zapewniających udogodnienia podobne do tych, które stworzono w przypadku innych fizycznie uwarunkowanych różnic między ludźmi, na przykład dla osób niedowidzących. Powinniśmy dysponować bardziej elastycznym harmonogramem pracy, lepiej dostosowanym do wszystkich chronotypów, a nie tylko do jednej skrajności. Może zastanawiać, dlaczego matka natura miałaby zaprogramować ludzi w tak różnorodny sposób. Czy jako gatunek społeczny nie powinniśmy wszyscy być zsynchronizowani, budzić się o tej samej porze, aby zapewnić sobie możliwość optymalnego wykorzystania okazji do interakcji z innymi? Niekoniecznie. Jak się przekonamy w dalszej części książki, ludzie prawdopodobnie wyewoluowali, aby spać wspólnie ze swoimi rodzinami czy nawet całymi plemionami, a nie osobno albo w parach. Jeżeli uwzględnimy ten kontekst ewolucyjny, łatwiej będzie zrozumieć korzyści płynące z genetycznie zaprogramowanej różnorodności w preferowanych porach snu i czuwania. Członkowie grupy, będący sowami, nie kładą się spać przed pierwszą, drugą w nocy, a potem nie wstają przed 9-10 rano. Z kolei skowronki kończą dzień o 9 wieczorem i budzą się o 5. W rezultacie grupa jako całość pozostaje narażona na ataki, chodzi o czas, kiedy wszyscy śpią, tylko przez 4 godziny, a nie przez 8, mimo że wszyscy mają możliwość przespania 8. Zwiększa to potencjalnie szanse na przetrwanie o 50%. Matka natura nigdy nie zrezygnowałaby z cechy biologicznej, w tym wypadku ze zróżnicowania pory, o której członkowie plemienia kładą się spać i wstają, która w takim stopniu zwiększałaby szanse na przetrwanie, a przez to zdrowie gatunku. I tak się właśnie stało. Melatonina. Wasze jądro nadskrzyżowaniowe wysyła sygnał o nadejściu nocy albo dnia do mózgu i ciała za pomocą krążącego we krwi przekaźnika zwanego melatoniną, zwanego również hormonem ciemności albo wampirzym hormonem, choć nie z powodu złowrogiego działania, ale ponieważ wydziela się w nocy. Na sygnał jądra nadskrzyżowaniowego poziom melatoniny zaczyna wzrastać tuż po zmroku. Do układu krwionośnego wydziela ją szyszynka zlokalizowana daleko z tyłu waszego mózgu. Melatonina działa na podobieństwo potężnego megafonu, przez który mózg i ciało otrzymują jednoznaczny komunikat. Robi się ciemno. Robi się ciemno. W tym momencie rozpoczyna się oficjalnie pora nocna, a wraz z nią otrzymujemy biologiczny rozkaz znalezienia czasu na sen. U gatunków prowadzących nocny tryb życia, np. nietoperzy, świerszczy, świetlików albo lisów, sygnał ten pojawia się rano. Melatonina pomaga nam regulować porę snu, rozsyłając systematycznie po całym organizmie sygnał o zapadnięciu ciemności. Ale wbrew temu, co sądzi wiele osób, tylko w niewielkim stopniu wpływa na samo powstawanie snu. Aby łatwiej zrozumieć tę różnicę, wyobraźcie sobie sen jako olimpijski bieg na 100 metrów. Melatonina jest głosem sędziego, który woła do biegu gotowi, a następnie strzela z pistoletu startowego. Sędzia, melatonina, decyduje o tym, kiedy wyścig, sen się rozpoczyna, ale nie uczestniczy w samym biegu. W naszej analogii sami sprinterzy są obszarami i procesami mózgowymi zajmującymi się aktywnym wytwarzaniem snu. Melatonina zagania snotwórcze regiony mózgu na linię startową. Dostarcza jedynie oficjalnego sygnału do rozpoczęcia wyścigu, ale w nim nie uczestniczy. Z tego powodu melatonina sama w sobie nie jest skutecznym środkiem nasennym, przynajmniej nie u zdrowych osób, które nie zmagają się z jetlagiem. Zajmiemy się nim już niedługo. Melatonina w pigułce może nam pomóc tylko w niewielki sposób, jeżeli w ogóle. Należy jednak pamiętać o znaczącym efekcie placebo, którego nie należy lekceważyć. Ostatecznie efekt placebo jest najbardziej niezawodnym zjawiskiem w całej farmakologii. Powinniśmy również pamiętać, że melatonina, sprzedawana bez recepty, nie podlega zwykle regulacjom instytucji rządowych w rodzaju Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, Food and Drug Administration, FDA. Naukowe testy melatoniny sprzedawanej bez recepty wykazały, że stężenie w pastylkach wynosi od 83% mniej do 478% więcej niż wskazano na etykiecie. Kiedy organizm zapadnie już w sen, poziom melatoniny powoli spada podczas nocy i godzin porannych. O świcie promienie słoneczne dostają się do mózgu przez oczy, nawet przez zamknięte powieki, i zatrzymane zostaje działanie szyszynki, a tym samym wydzielanie melatoniny. Brak tego hormonu we krwi informuje mózg i ciało, że sen dotarł do mety. Przyszedł czas na zakończenie wyścigu i przywrócenie na resztę dnia stanu czuwania. W tym sensie istoty ludzkie są zasilane energią słoneczną. W miarę słabnięcia światła dziennego w późniejszej części dnia zwolniony zostaje hamulec blokujący wydzielanie melatoniny. Jej poziom wzrasta, dając sygnał nadejścia kolejnej fazy ciemności i zgromadzenia na linii startu zawodników uczestniczących w wyścigu snu. Typowy wykres stężenia melatoniny został przedstawiony na wykresie. Kilka godzin po zmierzchu poziom melatoniny zaczyna gwałtownie wzrastać i osiąga najwyższą wartość około 4 w nocy. Od tego momentu spada wraz ze zbliżaniem się świtu. Wcześnie rano osiąga praktycznie zerowe stężenie.